Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka, lekarz obezitolog, specjalistka leczenia nadwagi, otyłości oraz chorób z nimi związanych. Witam panią w audycji medycznej Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czy pani zdaniem suplementy mogą być skuteczne w leczeniu otyłości? Bo o suplementach, czyli nie lekach, ale substancjach, które no, są dostępne w aptekach, w sklepach, które Polacy, jak wiemy, w nadmiarze zażywają, bo to już naukowo udowodnione, że w nadmiarze. Czy one mogą być skuteczne w leczeniu otyłości? Bo również z powodu otyłości czy nadwagi niektórzy pacjenci je przyjmują, kupują, bo się dowiadują gdzieś tam w internecie albo od znajomych, że taki suplement no, może wesprzeć ich w tych działaniach mających na celu redukcję wagi.
Pani redaktor, bardzo się cieszę, że ten temat atakujemy. Uważam, że medialnie trochę za mało o tym mówimy, jak to wygląda w leczeniu pacjenta chorego na otyłość. Wiemy bardzo dobrze, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, że suplementy diety absolutnie nie leczą pacjenta chorującego często wieloletnio na otyłość. Natomiast oczywiście niektóre z suplementów są nieodzowne i potrzebne jako działanie wspomagające.
Bo ludzie czasami też nie rozróżniają, czym są suplementy, a czym jest lek. Mogłaby pani powiedzieć?
Dokładnie.
Tak króciutko? Jaka jest różnica?
Ja mam wrażenie czasami, jak słucham też pytań od moich pacjentów, przecież to są właściwie codzienne pytania naszych pacjentów w gabinecie lekarskim. Może by było lepiej, żebym ja tak na razie naturalnie, tak roślinnie przyjęła może lek, może ziołowy taki, wie pani, bez recepty, bo to trochę brzmi tak mniej poważnie. Lek to jest leczenie, a suplement to wydaje się, to ja tak naturalnie sobie poradzę i może jeszcze nie trzeba leczenia u mnie włączyć, prawda? Więc oczywiście suplementy diety przechodzą zupełnie inną ścieżkę rejestracji i koordynacji. W zasadzie w tej chwili jest to bardzo skrócony sposób, czyli wystarczy zgłoszenie preparatu, czyli nie mamy specjalnej kontroli ani nad składem, jakością. To są bardzo duże ogólniki. Nie wiemy, nie mamy żadnych badań ani retrospektywnych, ani prospektywnych. Nie mamy żadnej kwalifikacji takiej skutecznej pacjenta do większości suplementów. A rynek jednak suplementów jest ogromny. Wystarczy wejść do apteki i w zasadzie widzimy tych suplementów całe półki.
Czasami te same substancje są sprzedawane jako leki. I jako substancję, no zwykła na przykład witamina C na przykład, może być suplementem, a może być też sprzedawana jako lek. I teraz na co my powinniśmy zwracać uwagę kupując ten lek? Będzie przebadane, że na pewno tam ta witamina C jest w tym preparacie, tak?
Tak myślę.
A w suplemencie niekoniecznie.
Tak myślę. Oczywiście jednak prawdopodobnie w tym suplemencie jakiś element tej witaminy C może być, ale musimy zwrócić uwagę na to, czy to jest lek i jakie są wskazania, bo również witamina C, jak i witamina D jest również w formie suplementu diety, ale również jako sprzedawana jako lek.
Czyli jako lek wiadomo, że jest przebadana i na pewno tyle, ile jest napisane na opakowaniu witaminy D w tej witaminie D jest.
Na pewno,
a przy suplemencie takiej pewności nie mamy, tak? To jest ta różnica.
Tak. Jeżeli już atakujemy na przykład temat witaminy C, to muszę powiedzieć, że istnieje taka teoria medialna, internetowa, powiedzmy forumowa, że no może dobrze by było przyjmować witaminę C. Ja od razu chciałabym pacjentów przestrzec, bo zdarzają się sytuacje, kiedy przychodzi pacjent do gabinetu z problemem, na przykład nie otyłościowym, ale ma przewlekłe biegunki. No i co się okazuje, jak zbieramy wywiad u pacjenta, to jest najlepsze leczenie pacjenta, bo się okazuje, że pacjent gram witaminy C przyjmuje. No, nikt mu tego nie zlecał, ale gdzieś przeczytał, że może to będzie
na
dobrze.
Odporność,
na odporność. Na regenerację komórek bliżej niejasnych, których. I się okazuje, że już tak przekroczył próg jelitowy, że po prostu ma biegunki z powodu właśnie tej witaminy
C. Czyli jeśli chodzi o witaminę C, możemy przyjmować, jak lekarz nam zleci, bo na przykład jesteśmy przeziębieni i ona wtedy pomoże, tak?
Tak, choć badania ostatnie pokazują, że nie do końca ten wpływ na immunologię jest tak duży, ale rzeczywiście no, w określonych przypadkach na pewno nie na stałe.
Wróćmy pani doktor w takim razie do skutecznego leczenia otyłości. Czy te suplementy pomogą w leczeniu otyłości, mogą pomóc, czy to są raczej wyrzucone pieniądze?
Może nazwijmy to tak, leczenie wymaga przede wszystkim postawienia diagnozy u pacjenta. Czyli jeżeli pacjent jest z chorobą, otyłością, nadwagą i powikłaniami zgłasza do lekarza, to lekarz ogląda cały stan pacjenta, tak? Czyli ustala jego ryzyko sercowo-naczyniowe, na przykład dzięki wskaźnikowi SCORE2, ocenia jego stan cukru, czy ma cukrzycę, czy nie. Widzi, czy włączyć pacjentowi jeden z 6 zarejestrowanych leków do leczenia otyłości w Polsce. Zresztą w Europie tak samo mamy i mamy wytyczne, na których się opieramy my jako lekarze dla bezpieczeństwa pacjenta. Czyli leczenie nie jest po to, żeby nagle zaagrawować ten stan, tylko leczenie ma na celu bezpieczeństwo lekarza oraz bezpieczeństwo pacjenta w tej całej skutecznej zresztą terapii. Czyli jeżeli ustalimy leczenie, to patrzymy na też punkty końcowe tego leczenia. Czy pacjent będzie miał wtedy mniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe, czy będzie skutecznie leczył cukrzycę. Suplementy tego nie dają. Aczkolwiek suplementy takie jak błonnik, witamina D, kwasy omega-3 są nieodzowne w przewlekłym leczeniu.
Mogą wspierać.
I wspierają, ale nie leczą i nie dają twardych punktów końcowych, które chcemy osiągnąć z pacjentem.
Ludzie stosują też tak zwane spalacze tłuszczu. O to chciałam zapytać. Czy istnieją jakieś dowody na to, że te spalacze rzeczywiście tłuszcz spalają? Naukowe dowody. Czy, no, ja się doszukałam, że na pewno podnoszą ciśnienie, co też chyba jest niekorzystne w przypadku osób na przykład z otyłością, już taką większą otyłością, które generalnie pewnie to ciśnienie i tak wyższe mają. Jak to wygląda w praktyce takiej klinicznej, pani doktor? Warto to kupić? Czy to w ogóle nie działa? I czy można sobie wręcz nawet czasami zaszkodzić takim spalaczem tłuszczu?
Pani redaktor ma absolutną rację. Pacjenci, którzy chorują na otyłość, to są pacjenci już z lekami różnymi, często lekami nadciśnieniowymi, z lekami przeciwcukrzycowymi. I teraz dodanie produktów takich jak właściwie w składzie głównie kofeina, czy ekstrakty z gorzki pomarańczy i tak dalej, one mają swoje działanie rzeczywiście metaboliczne, leciutko zwiększające termogenezę. Tylko czy my ją chcemy? Nie ma dużych badań, ogromnych, kohortowych badań. Takich badań, które są robione na lekach, to są dziesiątki tysięcy badań, bardzo ściśle udokumentowanych, z twardymi punktami końcowymi. Takich badań nie ma. Ale to nie znaczy, że my chcemy powiedzieć tak, no to, a teraz to zastosujemy, bo to jest zgodnie z tym, co ci lekarz nie powie. Absolutnie nie. Te preparaty mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ przede wszystkim oprócz tego, że rzeczywiście mogą spowodować wzrost ciśnienia tętniczego, one mogą interferować niekorzystnie z lekami.
Proszę wytłumaczyć, co znaczy interferować.
Bo... Czyli mogą się kłócić z takimi lekami, jak właśnie leki nadciśnieniowe, mogą nie współgrać razem, mogą być nieprawidłowo metabolizowane, mogą u pacjentów, którzy mają na przykład MASLD, czyli metaboliczne niealkoholowe stłuszczenie wątroby, mogą wręcz tą wątrobę uszkadzać. Ale to, co dla mnie chyba jest takie najbardziej niebezpieczne, to jest myśl o zaburzeniach rytmu serca, bo ewidentnie mogą takie termogeniki na ten rytm, bo taki jest cel, przyspieszenie akcji serca. Więc jeżeli dadzą tachykardię, czyli przyspieszenie akcji serca, zmienią rzut krwi do serca, z rzut krwi do mózgu, a przede wszystkim mogą też wpływać na powstanie tachyarytmii.
No brzmi to strasznie. Tak. Nawet wręcz obawiałabym się o swoje życie, jak pani tutaj mówi.
Absolutnie, dokładnie tak. Ja też bym się o to obawiała, dlatego że zaburzenia, czyli tachyarytmia, nieregularny rytm serca przy wysiłku fizycznym, przy ćwiczeniach na siłowni, może nawet
rozumiem, że to śmiercią. Chodzi też o takie sytuacje, kiedy te spalacze tłuszczu są przyjmowane w dłuższym czasie. Nie, że ja teraz dzisiaj wezmę sobie tabletkę, czy kapsułkę, czy w jakiej tam formie ten spalacz tłuszczu jest, czasami proszku i tak dalej. To no, raczej nic mi nie grozi jednorazowo. Nawet jeśli mam to ciśnienie podwyższone, jakieś leki biorę, czy nawet już taka sytuacja może być groźna?
No niestety mam złą wiadomość, pani redaktor. Nawet pojedyncze użycie takiego preparatu jest dla nas po prostu nieznane. Nie powiem dzisiaj, że wywoła, ale zagrożenie jest na każdym poziomie. Nie mamy dawki, która tak naprawdę na osobniczo, na każdego pacjenta będzie bezpieczna. Nie zostało to ani przebadane dokładnie, a to, co zostało przebadane, raczej wykazuje na małą skuteczność redukcji kilogramów, ale nieproporcjonalne wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe.
Mówiła pani, że w Polsce są już zarejestrowane leki, analogi TGLP-1 w leczeniu otyłości, ale wiele osób, i pojawiły się takie reklamy w internecie, widać, że można TGLP zastąpić środkami właśnie naturalnymi. Nie wiem, na ile te reklamy są prawdziwe i rzeczywiście na przykład taka substancja berberyna, która jest reklamowana jako naturalny GLP-1 w internecie, czy ona rzeczywiście daje takie same efekty, czy to jest lek albo jakaś substancja, czy suplement właśnie o podobnym działaniu, czy z perspektywy takiej klinicznej i pani doświadczenia zawodowego, jest to skuteczna rzeczywiście pomoc w redukcji masy ciała, ta berberyna?
Od razu powiem tak, jest to rzeczywiście substancja naturalna, która od wieków była używana do tego, żeby w zasadzie troszeczkę zminimalizować nadmierną glikemię w surowicy krwi i lekko rzeczywiście na poziom cukru będzie wpływać. Tego nie można powiedzieć, że to się nie dzieje. Wpływa na lekką redukcję hemoglobiny glikozylowanej, czyli jej działanie jest prawidłowe, zmniejsza lipogenezę. Myślę, że to jest sensowne. Natomiast jej potencjał działania jest kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie słabszy niż analogi GLP-1 i GIP, czyli i pojedyncze analogi, i podwójne analogi, które stosujemy.
Czyli te wszystkie leki teraz tak, które od jakiegoś czasu można stosować w leczeniu otyłości, a wcześniej stosowane były tylko przy leczeniu cukrzycy.
Ja nawet powiem, że berberyna nigdy nie była zastosowana, nigdy nie była w wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i myślę, że diabetolodzy również, nie będę się autorytatywnie wypowiadać, ale również nie widzą tego jako alternatywy do leczenia. Mamy ścisłe wytyczne, w tym roku nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które ściśle określają, jakie leki jako pierwszy rzut powinniśmy dać
to
właśnie w tym
leczeniu.
Będziemy
sobie jeszcze mówić, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałam panią jakby skończyć też tą naszą rozmowę dotyczącą tych substancji wszystkich i suplementów. Czy są takie naturalne substancje, suplementy, które faktycznie mogą wspierać proces redukcji wagi, które pani by z całą pewnością i z całą odpowiedzialnością mogła pacjentom powiedzieć, że one nie zaszkodzą, mogą pomóc i są skuteczne też przy okazji?
Myślę, że używamy to na co dzień w leczeniu pacjentów jako wspomaganie leczenia i farmakologicznego, i dietetycznego, i ruchowego, no to musimy pamiętać o błonniku, o psyllium na przykład, czyli 30 gramów błonnika to jest ilość zalecana dla pacjenta, też dlatego, że bardzo korzystnie będzie zmieniać florę bakteryjną jelitową, dzięki temu, że jest błonnik w mikrobiomie jelitowym, to mamy produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, co bardzo korzystnie działa via nerw błędny na układ mózgowy, więc widzimy, że to psyllium będzie na pewno korzystne. Osoby chorujące na otyłość również mają taką niekorzystną dystrybucję witaminy D i powinny być lepiej suplementowane i dopilnowane w ilości witaminy D, którą my podajemy.
Czasem. I chce pani powiedzieć, że na przykład braki, niedobór witaminy D może też powodować, że będzie metabolizm gorszy organizmu?
Na pewno tak, chociaż to są, muszę od razu powiedzieć, ułamki i nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że teraz każdemu musimy dać. Musimy o każdemu określić poziom, dlatego że niestety widzę coraz częściej toksyczne ilości, jak zlecamy poziomy, pacjent przychodzi z poziomem witaminy D w ilości toksycznej, to będzie uszkadzać nerki i w zasadzie te nerki to już do przeszczepu się nadadzą, więc też musimy po prostu słuchać wytycznych lekarza, kontrolować dość regularnie poziom witaminy D. Niedobór źle, nadmiar też źle.
Czyli rozumiem, że z tymi naturalnymi substancjami i suplementami to nie ma całej listy wielkiej, którą można by było stosować i ten błonnik pani wskazuje jako taką najistotniejszą tutaj i najbardziej pomocną, jeśli chodzi o redukcję wagi.
Na pewno tak. Myślę, że swoje miejsce w leczeniu również mają nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 w ilościach około 1,5 grama do 2 gramów. Niestety wysokie ilości omega-3 kwasów tłuszczowych też wiemy już z badań, że mogą zwiększyć ryzyko migotania przedsionków, więc we wszystkich, nawet tych suplementach trzeba zwrócić uwagę.
Tak. Pani doktor, osoby chcące zapanować nad potrzebą jedzenia słodyczy, które no często są przyczyną w ogóle tej nadwagi, często przyjmują różne preparaty w tabletkach, między innymi chrom. Czy rzeczywiście to pomaga, czy to jest mit kolejny, który no nie jest do końca zgodny z prawdą i z tym, jak wygląda no walka z otyłością i nadwagą?
Powiem tak, były takie badania wykonywane, rzeczywiście, to są badania na małych populacjach, oprócz jednego badania, które bodajże 600 osób przebadało, czy suplementacja chromu może wpłynąć na apetyt, na redukcję masy ciała. Okazuje się, że owszem, wpłynęło na mniejszy apetyt, ale nie zobrazowano spadku masy ciała, który byłby dla nas interesujący, bo było to między 0 a 1 kg. Jeżeli mówimy o pacjentach, którzy mają BMI 30 parę, 40, czyli mają 150 kg, proszę mi wierzyć, że to takie leczenie, czy tam suplementowanie chromem, tylko opóźnia tak naprawdę, wydłuża drogę do skutecznego leczenia. Pacjentowi się wydaje, że on coś w tym kierunku robi, a to nie do końca tak jest. Przy czym trzeba powiedzieć, że picolinian chrom może być bardzo toksycznym środkiem. Chrom jest mikroelementem, czyli on w mikroilościach w organizmie powinien występować. Dawki powyżej 1000 to będą, a sprzedajemy w aptekach około 400 jednostek, a powyżej 1000 to już spodziewamy się ryzyka uszkodzenia nerek i uszkodzenia wątroby. Więc myślę, że zysk z tych kilogramów jest niewspółmierny do ryzyka, które ten chrom ze sobą będzie niósł.
Modne są też takie rozmaite detoksy, odkwaszania. Ludzie stosują różne preparaty, których celem jest jakby oczyszczenie organizmu, zanim przystąpimy do tej diety, no to trzeba się pozbyć tych toksyn, tak? Żeby w ogóle ta dieta zadziałała na nas i była skuteczna. I też będzie nas to chroniło przed efektem jojo. No tak można przeczytać często gdzieś tam w różnych portalach internetowych, które radzą, jak zabrać się za redukcję masy ciała. Czy medycyna znajduje jakiekolwiek uzasadnienie dla tego typu działań i teorii, które tam są właśnie głoszone?
Organizm sam reguluje tak naprawdę detoksykację, bo od tego mamy płuca i od tego mamy nerki. Czyli prawda jest taka, że nie istnieje detoks, można powiedzieć, wątroby. To jest trochę skrót myślowy, który my mamy i czasami się nawet nam zdarza to powiedzieć. Ja bym powiedziała, że to jest oczyszczenie, najczęściej detoks to dla mnie jest najczęściej oczyszczenie jelit z nadmiernych złogów czy z zapaść, tak bym to widziała. Natomiast detoks, jeżeli chodzi o kwasicę, absolutnie nie ma tu żadnego medycznego uzasadnienia. My możemy i chcemy czasami te jelita rzeczywiście opróżnić z nadmiernych mas kałowych, to możemy powiedzieć, że to będzie oczyszczenie jelita. Ale absolutnie no też nie proponujemy hydrokolonoterapii ani innych takich sposobów na to oczyszczenie. Natomiast za to możemy zwiększyć udział błonnika w diecie dla tych pacjentów, którzy mogą, ponieważ są takie zespoły chorobowe, które no, wymagają ograniczenia błonnika, stąd warto z lekarzem porozmawiać. Na przykład choroby pęcherzyka żółciowego czy dróg żółciowych mogą okresowo wymagać od nas zmniejszenia ilości błonnika w diecie.
Czy są takie substancje zawarte w suplementach, w lekach, które mogą hamować spadek wagi, czyli jakby przeszkadzać w tym odchudzaniu tak naprawdę i my możemy zupełnie nieświadomie coś przyjmować, co będzie powodowało, że będzie wzrastało łaknienie, czyli będzie nam się chciało jeść, będzie nam się chciało tego słodkiego, będzie nam się chciało tego ciasta, albo w ogóle jeść będzie nam się chciało. Czy pani mogłaby takie substancje nam wskazać i których pani po prostu podczas terapii nie nie rekomenduję swoim pacjentom, bo no one generalnie no będą spowalniać albo wręcz zatrzymają ten proces redukcji wagi.
Oczywiście, że takie substancje są, natomiast nie powiedziałabym, że nie rekomenduję, tylko uczulamy pacjenta oraz kontaktujemy się z naszymi kolegami współpracującymi z nami, lekarzami, dlatego że najczęściej to są pacjenci, którzy już są prowadzeni na terapii z jakiegoś powodu.
Leki, tak?
Tak, czyli na przykład mają glikokortykosterydy, na przykład ze względów reumatologicznych. Brońcie, Panie Boże, żeby pacjenci nam tego nie odstawiali, nie powinni tego robić, ale jak gdyby mogą porozmawiać z lekarzem prowadzącym
mówiąc,
na ten
sterydy,
temat.
Sterydy. Tak? A na przykład niesterydowe leki przeciwzapalne, to, które są nadużywane w Polsce, to wiemy, tak? Przeciwbólowe, przeciwzapalne, one mają wpływ na wagę?
Na wagę może nie, natomiast na uszkodzenie nerek na pewno tak i wątroby, dlatego tutaj z ogromnym umiarem i wstrzemięźliwością powinniśmy do tego podchodzić. No jest też cała grupa leków psychotropowych, które ewidentnie mogą wpływać na zwiększenie apetytu, ale też na to, że po prostu ta masa ciała będzie rosła i brońcie Panie Boże, żeby pacjent sam słysząc tą audycję tego nie odstawiał, natomiast musi porozmawiać z psychiatrą, tudzież lekarz prowadzący pacjenta też się będzie kontaktował ze swoim kolegą w celu ustalenia optymalnego leczenia.
Czy te leki, które brane są przez pacjentów przyjmowane z powodu rozmaitych alergii, przeciwhistaminowe, one mogą też wpływać, spowalniać? Mówimy, że na przykład niektóre z tych leków powodują, że człowiek się czuje taki ospały, prawda? Mniej energii jest przy długim stosowaniu, bo na przykład coś kwitnie, pyli i tak dalej. No nie ma wyjścia, trzeba brać, bo inaczej się żyć nie da. Ale czy to są leki, które też mogą powodować jakieś problemy z wagą?
No niestety mogą, chociaż to zwykle nie jest wzrost kilku czy kilkunastu kilogramów, ale rzeczywiście ta ospałość, zmęczenie, senność, raz, że generuje czasami mniejszy wysiłek fizyczny, pacjenci nie wychodzą do lasu, bo tam pyli, tego ruchu zażywają mniej, podduszają się i z różnych powodów ta masa ciała może w tym momencie lekko wzrastać. Natomiast mamy różne leki, różne antyhistaminowe, które alergolog też jest w stanie dobrze dobrać do pacjenta. No i możemy skutecznie przeciwdziałać, stosując, w związku z tym, że wiemy, że będzie taka sytuacja, że na tych lekach, na przykład neurologicznych lub antyalergicznych, ta masa ciała będzie wzrastać, możemy temu przeciwdziałać, stosując leki antyotyłościowe.
Pisze do nas pani Aga, że ostatnio zaczęła jeść nasiona chia. Faktycznie jedząc je codziennie, moja przemiana materii znacząco się poprawiła. To prawda? Te nasiona chia mogą tak, to jest błonnik też? Czy?
Bardzo się cieszę, pozdrawiam panią serdecznie. Mój syn sam, 14-letni, również dzisiaj sobie rano chia z wodą zrobił i deklarował, że to wiesz ile to jest białka, mamo, na 100 gram. Więc bardzo się cieszę, bo to rzeczywiście będzie pomagało, szczególnie ten śluz, który jest koło dokładnych nasionek szałwii hiszpańskiej, on będzie nam pomagał właśnie w oczyszczeniu jej. A ma też białko i dobre substancje odżywcze.
Słuchaczka pisze, że obserwuje siebie od czasu, od kiedy zjada codziennie i uważa, że je mniej ogólnie, spożywając te nasiona chia, ale niestety pisze, że waga jej nie spadła.
To znaczy fajnie.
To trochę za mało może, tak? Coś więcej trzeba jeszcze zrobić oprócz jedzenia tych nasion?
Prawdopodobnie tak, ale jest to droga w bardzo dobrym kierunku. Czyli rzeczywiście może być tak, że te nasiona troszeczkę pęcznieją i one po prostu wypełniają nam lepiej żołądek, regulują lepiej wypróżnienia, dają białka więcej i musimy pamiętać, że białko jest tym produktem, makroskładnikiem, który daje największy indeks sytości. W związku z tym, jak to zjemy, to rzeczywiście ta sytość jest większa. Ale jeżeli pacjent choruje na chorobę otyłościową pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia, jest to komplementarne, ale niewystarczające, więc trzeba dalej zareagować.
Doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka, lekarz obesitolog, specjalistka leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych, jest moim i Państwa gościem. Teraz krótka przerwa, a po niej dalszy ciąg naszej rozmowy.
Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie w audycji medycznej. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka, lekarz obesitolog, czyli specjalistka leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych. Pani doktor, czy dla pacjenta zagrożeniem może być łączenie suplementów diety z nowoczesnymi lekami, tymi analogami wstrzykiwanymi przez pacjentów, bądź branymi w tabletkach, analogami GLP-1 między innymi, teraz tak często stosowanymi przez lekarzy, no bo są dostępne już w leczeniu otyłości. Czy takie połączenie to jest jakieś ryzyko, czy raczej nie? Czy pacjent powinien się, że tak powiem, zwierzyć lekarzowi, co on tam dodatkowo sobie sam ewentualnie bierze, bo kontrola jednak jakaś chyba lekarska nad tym powinna być, czy niekoniecznie?
Zdecydowanie powinna być ta kontrola lekarska. No, powiem tak, świat suplementów jest ogromny, więc trudno mi się autorytatywnie wypowiedzieć o wszystkich suplementach, ale część z tych suplementów może na przykład pogarszać objawy, które no niestety w trakcie leczenia również choroby otyłościowej przy analogach GLP-1, analogach silniejszych, troszeczkę GLP-1 GIP, chociaż mamy w tej chwili rejestrację dawek, muszę pani powiedzieć, się zmieniło od 1,5 miesiąca. Mamy GLP-1 w dawce od 0,25 do 7,2. Takie badanie step up, które pokazuje, jak bardzo możemy skutecznie leczyć.
Chyba od tego w oczach.
No myślę, że nie, bo w ogóle muszę powiedzieć, że to jest bardzo poważny proces, też proces bardzo wieloletni. Trzeba w tym procesie pacjenta utrzymać, a pacjent słysząc różne rzeczy z różnych źródeł, od koleżanki, od kolegi, on nie wie, czy to jest bezpieczne, kiedy
tak,
mogę to odstawić.
Albo, że na przykład jak będzie za długo brał, to coś tam się może zdarzyć medycznie z jego trzustką, albo z jego żołądkiem, tudzież z włosami, z twarzą i tak dalej. To wszystko można gdzieś tam czytać, bo straszące artykuły pojawiają się. Natomiast no, lekarz zawsze decydując o takim leczeniu bierze pod uwagę tą korzyść dla pacjenta, tak? Czy ta nadwaga, ta cukrzyca, która występuje w związku z otyłością, no nie będzie bardziej groźna niż inne objawy, czy jakieś skutki uboczne, które mogą się pojawić, prawda?
Wszystko się zgadza. To znaczy, powiedzmy sobie tak, że pacjent rzeczywiście czasami przechodzi z ogromną listą suplementów diety oraz leków na śniadanie, obiad, kolację. On już właściwie nic nie musi jeść, bo już ma tyle tych leków dodatkowych. Również, co trzeba powiedzieć, że czasami jest tak, że pacjenci boją się tego, że no, nie ma refundacji leczenia otyłości w Polsce. Te leki też nie są najtańsze. No i teraz zawsze mnie to dziwi, dlaczego pacjent jest w stanie wydać 500 zł na suplementy diety i nie przyjąć leku, który będzie nawet tańszy,
no bo one
od
są
tego,
przecież naturalne,
z udokumentowanym działaniem.
Ale nikt nie pisze, że w mediach nie straszy działaniem, prawda, chromu.
Tak.
Czy innych suplementów, a tymi analogami no się jednak straszy i to tak. Od lat już.
Ja powiem tak, a ja chcę dzisiaj postraszyć tym chromem, dlatego że tak naprawdę możemy mieć bardzo groźne konsekwencje przyjmowania bez kontroli mikroelementu, który w niedoborze to jest tylko u osób bardzo przewlekle leczących się na skrajne niedożywienie, choroby nowotworowe, pooperacyjne. To są ułamki takich pacjentów. Natomiast powszechnie stosuje się rzeczywiście taką rekomendację, że może to naturalnie i nie przyjąć leków. Pamiętajmy, dla nas najważniejsze są punkty końcowe, gdzie ten nasz pacjent będzie za 10 lat. Czy jego ryzyko zawału rzeczywiście po takich suplementach spadnie? Nie, bo nikt takich dużych badań nie robił. Nikt by się nie odważył nawet zrobić takich badań.
Mamy dodatkowe pytanie do tego, co przed przerwą było, czyli o spożywanie nasion chia. Pytanie, czy osoba, która ma usunięty woreczek żółciowy, może takie nasiona chia spożywać codziennie w zalecanej dawce?
Proponowałabym nie więcej niż 10 gramów dziennie, chociaż porada jest poradą Strassen, diagnozę, bo pacjenta nie znamy, czyli nie za dużo może stosować. Osoby, które bardzo powinny uważać na to spożycie i w zasadzie raczej nie powinny spożywać chia, to i żadnych innych ziaren, to są pacjenci z chorobą uchyłkową jelita, bo wtedy się mogą zrobić stany niebezpieczne, zapalne i się skończy leczeniem antybiotykowym lub innym.
Pani doktor, obecnie żywność, zwłaszcza ta żywność przetworzona, zawiera bardzo wiele takich, powiedzmy w cudzysłowie, ukrytych substancji. To są często i barwniki, i jakieś substancje, które mają podtrzymywać żywotność jedzenia, tak, dłużej, konserwować je i tak dalej. Czy to są rzeczy, które mogą wchodzić w jakieś interakcje, reakcje z naszymi lekami? albo oddziaływać na, nie wiem, układ hormonalny człowieka, na to, jak my funkcjonujemy, bo mają tego typu ukryte właśnie jakieś działanie, o którym możemy nie wiedzieć.
Oczywiście tak jest. W tej chwili podnosi się bardzo mocno kwestię UPF, czyli Ultra Processed Food. Bardzo o tym szeroko mówimy. My to wiemy już od lat, że żywność przetworzona będzie niekorzystnie wpływać na mikrobiom jelitowy, że zawiera w sobie endocrine disruptors, czyli takie produkty, które mogą imitować naturalne hormony, ale wprowadzać nas w błędną ścieżkę hormonalną. Również mogą, dzięki temu, że zawierają różne substancje, polisorbitor, emulgatory, barwniki.
Czy nasza przysadka mózgowa może wariować, albo inne nasze...
Myślę, że cały mózg,
może wariować od tego, tak?
I cały układ tej ścieżki pod wzgórze przysadka nadnercza, czyli zachwiać tym układem też nagrody, tej radości, serotoniny.
I może nam się chcieć bardziej jeść, albo możemy kompletnie nie mieć apetytu, tak?
Dokładnie.
Z drugiej strony. Czyli to też wpływa na jakiś tam sposób, na nasz metabolizm?
Na pewno tak jest. UPF-y tak zwane, UPF-y są bogate w kwasy tłuszczowe trans, które już wiemy bardzo dobrze, że są szkodliwe.
Słuchaczom, co to konkretnie może być taki UPF?
Wysoko przetworzone produkty, które są pakowane tak jak różnego rodzaju chipsy, czy przetworzone z długim terminem ważności słodycze.
Ale takie na przykład gotowe naleśniczki, czy jakieś tam kluseczki, to też trzeba na nie uważać?
Myślę, że im krótszy czas, data ważności do spożycia, tym bezpieczniej. Chociaż ja zawsze mam w sobie jakiś taki opór przed zamykanymi w plastikach produktami, dlatego że one po prostu, nawet jeżeli to są substancje, jakieś naleśniki, powiedzmy w plastiku,
krokiety
schowane, to one zamknięte w tym pudełku, no wszystkie bakterie tlenowe, to one w 40 minut tam umrą. Natomiast zostaje cudowna pożywka dla bakterii beztlenowych, które będą wprowadzać niekorzystny stosunek flory bakteryjnej w naszych jelitach. Także w ogóle pakowane produkty o dłuższym terminie spożycia, wielokrotnie przetworzone z kwasami tłuszczowymi, z nasyconymi kwasami tłuszczowymi, których nie wolno spożywać więcej niż 10% dziennie, to jest taki problem. Te UPF, one są specjalnie zrobione tak, żeby mieć wysoką smakowitość, żeby nas skusić. I to jest właśnie nieszczęście. I ten syrop glukozowo-fruktozowy, który tam jest, również będzie grał na tą smakowitość i uzależniał nas od tego, że chcemy to zjeść.
Straszne to, co pani mówi. Chciałam jeszcze porozmawiać o suplementach mających obniżać poziom cholesterolu, bo według najnowszych standardów medycznych, najnowszych danych, są one obecnie uznawane za nieprzydatne. To chodzi o takie takie suplementy, które pewnie lekarze zajmujący się leczeniem kardiologicznym na przykład często słyszą od pacjentów, że nie będą brać na przykład statyn, tylko właśnie chcą te zioła i różne suplementy wypróbować na swoje problemy sercowo-naczyniowe. No i mamy teraz takie informacje, że one są nieprzydatne, a czasem wręcz szkodliwe w czasie leczenia. Skąd się wzięły te takie informacje? Rzeczywiście tak jest, że no jednak statyny pomagają, a te wszystkie inne suplementy niekoniecznie.
Pani redaktor, ja przede wszystkim powiem, że zawsze jest tak, że pani redaktor absolutnie się w czas wbija odpowiednich tematów w odpowiednim momencie, ponieważ od 3 tygodni mamy najnowsze wytyczne, właściwie pierwszy raz aktualizowane od 2018 roku American Heart Association, który bardzo determinuje nas w leczeniu skutecznym, docelowym hipercholesterolemii, ponieważ wiemy, że cholesterol prowadzi nie tylko do chorób sercowo-naczyniowych, do udarów, zawałów, ale też sprzyja demencji, zaburzeniom kognitywnym i tak dalej. I teraz rzeczywiście...
Te substancje, o których mówimy, się nazywa je tak ogólnie sterolami roślinnymi, tak?
Tak. Na pewno miejsce tych steroli roślinnych jeszcze cały czas jest. Natomiast to, co widzimy, i to jest punkt, który bardzo wyraźnie się podkreśla, w tej chwili nastąpił koniec ery suplementów związanych z obniżaniem cholesterolu.
Czyli rozumiem,
koniec.
Że są badania, które mówią, że nie, że tak. One nie działają.
Tak, a co gorsze, na tyle nie same w sobie szkodzą, tylko opóźniają leczenie skuteczne pacjenta. I teraz to, co widzimy, to jest jak gdyby ocena skali ryzyka. Ta ocena skali ryzyka to jest ocena ryzyka prevent i będziemy się skupiać na tym, żeby ocenić pacjenta ryzyko 10-letnie i 30-letnie. Więc ta nowość, która powstała w ocenie cholesterolu, to jest to, żeby już diagnozować dzieci od 9 roku życia, leczenie skuteczne wprowadzić co najmniej od 30 roku życia lub wcześniej, że jest potrzebne. I to, co muszę powiedzieć, w mojej karierze zawodowej jako lekarza od 30 lat, ja też rozumiem to, że chciałabym nie przyjmować leków, przyjąć sobie substancje roślinne, które mogą obniżyć cholesterol, ale one działają bardzo krótkotrwale i absolutnie nie osiągamy inercji terapeutycznej, czyli celu leczenia. I właściwie oszukujemy sami siebie, my jako pacjenci, i oszukujemy całe to leczenie, bo się po 10 latach okazuje, że 10 lat temu to ja już leki powinnam przyjąć, a skończyłam z udarem.
Bo właśnie tak się zastanawiam, jakby wszyscy pacjenci się stosowali do tych wskazań lekarza, brali od razu leki, to może byśmy mieli udarów i zawałów serca w Polsce mniej niż mamy.
Mam taką nadzieję, że tak będzie. W tej chwili podstawowa opieka zdrowotna została wyposażona w bardzo skuteczne i ciekawe możliwości oceny nie tylko profilu cholesterolu, ale w koszyku świadczeń mamy również lipoproteinę A, a czasami pobieramy jeszcze dodatkowe markery, takie jak ApoB czy homocysteinę, żeby lepiej ocenić to ryzyko.
No właśnie, pacjenci, którzy biorą te suplementy, sterole roślinne, często się czują bezpieczni, tak? Bo oni uważają, że no coś robią prewencyjnie, żeby ten cholesterol obniżać. Skuteczność tego, tak jak pani mówi, jest złudna, bo to jest chwilowe. No i niestety grozi to za jakiś tam czas, po iluś tam latach, zawałem, tak? Tak można powiedzieć.
Bardzo poważnymi konsekwencjami, naprawdę. Rzeczywiście jest część pacjentów, która po te statyny, to jest bardzo szerokie pole, jest ich bardzo dużo. Mamy teraz też bardzo nowoczesne statyny, które nie dają tego, czego pacjenci czasami boją, czyli bólu mięśni. Mamy też takie, którego tego bólu nie dają, ale mamy też erę nową, czyli mamy erę, gdzie mamy kwas bempediowy, gdzie mamy inhibitory PCSK9, czyli mamy różne alternatywy. Tu już nie chodzi o to słowo statyny, tylko chodzi o to, żeby skutecznie rzeczywiście obniżyć do punktów docelowych poziom LDL, czyli tego złego cholesterolu, i nie HDL. To jest bardzo ważne.
Czyli suplementy na cholesterol generalnie odstawiamy. A co o roli suplementacji, czyli przyjmowania tych preparatów, mówią wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości? Pani wspominała, że są, że tak powiem, w tej chwili w opracowywaniu najnowsze wytyczne. Pani bierze udział w opracowywaniu tych wytycznych. Czy w tym oficjalnym schemacie leczenia otyłości, nadwagi będzie miejsce dla suplementów?
Tak, rzeczywiście Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości co 2 lata aktualizuje wytyczne zgodnie ze światowymi wytycznymi, kanadyjskimi wytycznymi, i nasze wytyczne się pojawiają, żeby pokazać ścieżkę lekarzowi do prawidłowego prowadzenia pacjenta w trakcie jego długofalowego leczenia choroby otyłościowej. I rzeczywiście miałam przyjemność współpisać dział medycznej terapii żywieniowej, gdzie się odnosimy do suplementów, ale nie ma tych suplementów w wytycznych leczenia, tylko potrzebujemy ocenić, czy pacjent ma niedobory, i wtedy w niedoborach uzupełnić rzeczywiście suplementem.
Czyli nie ma czegoś takiego, że zgłasza się ktoś chorujący na chorobę otyłościową i od razu pani na pierwszej wizycie mówi, no to włączamy to i to, i 5-6 elementów tej terapii to są właśnie suplementy. Tak? Nie.
Na pewno tak nie jest.
Bo pacjenci, tak sobie myślę, że często nawet mogą się dopominać, prawda? Czy ja nie mógłbym coś jeszcze sobie dodatkowo, żeby sobie pomóc? Ludzie robią to w takiej dobrej wierze, że to rzeczywiście może im pomóc. No, dzisiejsza audycja pokazuje, że niekoniecznie, nie wszystko i nie zawsze i nie każdemu.
Tak.
I wręcz można zaszkodzić, ale nie jest to że tak powiem, w ogóle skreślone, że absolutnie zero suplementów, bo zaszkodzimy sobie?
Oczywiście, że tak jest. No, nie możemy powiedzieć, że nie podamy niczego. Natomiast przypomina mi się takie słowo wielkiego lekarza polskiego, profesora Szczeklika, który mówił, że jeżeli pacjent ma powyżej 3 leków, to nie do końca wiemy, na co go leczymy. Więc jak już widzę długą kartkę suplementów plus leków, to zawsze mam jakiś alarm w głowie. Natomiast proszę mi wierzyć, dość energochłonne i wymagające jest od lekarza wytłumaczenie kilku pacjentom dziennie, dlaczego on statyny ma przyjmować, bo czasami naprawdę marnujemy czas na wizycie, przerzucając się informacjami, a ja czytałem, że te statyny to dają, a ja mówię, że to tak trzeba i jest pewna rzeczywiście taka czasami niechęć pacjenta. Szkoda naprawdę nawet tej wizyty, żeby pacjent przekazywał te swoje takie niesprawdzone rzeczy dotyczące leczenia w ogóle cholesterolowego.
To powiedzmy jeszcze na koniec, pani doktor, jakie są te kluczowe filary żywieniowe i leczenia otyłości na dzisiaj? I co jest ważniejsze? Jakość produktów, bo mówiłyśmy o tych substancjach, które udają, ukryte różne, udają różne substancje, które mają nam pomagać i nie do końca. Czy liczenie tych kalorii? Na co zwracać uwagę? Ile są kalorii, czy co jest tam w składzie? Co jest ważniejsze?
No powiem szczerze, ja mogę się też oprzeć na tym, co widzę u moich pacjentów. Mam niesamowitych pacjentów, którzy absolutnie widzę, że szukają jakości produktu, ale wiedzą, że żeby osiągnąć redukcję masy ciała, należy mieć dietę deficytową, czyli my musimy policzyć te kalorie, bo nawet jeżeli to będzie najlepsza jakościowa rzecz, ale ona będzie w nadmiarze, czy to dotyczy węglowodanów, białka, czy tłuszczu i będzie to najlepsza oliwa świata z najlepszej greckiej oliwiarni, ale będzie za dużo, to tej masy ciała nie zredukujemy. Filarami zawsze pozostaje odpowiednia diagnoza pacjenta, ustalenie u pacjenta zakresu kalorycznego, dietetycznego, zakresu ruchowego, którym pacjent może zrobić, uważności związanej z jedzeniem, opieki psychologicznej nad pacjentem, odpowiedniej farmakoterapii, a w szczególnych przypadkach również operacji chirurgicznej.
Czyli jest to złożony proces wieloskładnikowy, można powiedzieć, na który samemu sobie raczej z leczeniem otyłości nie poradzimy, stosując tylko i wyłącznie suplementy. Bardzo dziękuję pani doktor za udział w audycji. Doktor nauk medycznych Monika Stołychwo-Gofron, internistka, lekarz, obesitolog, specjalistka leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych była moim gościem.
Serdecznie dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Audycję zrealizował Patryk Schmidt, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.